telefonie Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert od Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Informacja krajów OPEC, które postanowiły zmniejszyć wydobycie, gdy już od początku października to spowodowało wzrost cen ropy naftowej na giełdach, bo jakżeby inaczej, skąd taki ruch? Wydawałoby się, że Stany Zjednoczone zjednały sobie Saudów, że Stany Zjednoczone poradziły sobie z kryzysem energetycznym Rosji, że mają ułożony Bliski Wschód i że cena ropy nie będzie rosnąć, a tymczasem kraje OPEC działają de facto na korzyść Kremla.
No cóż, OPEC to nie tylko Arabia Saudyjska, to nie tylko kraje Zatoki Perskiej, ale też Angola, też Nigeria, też Wenezuela, też szereg innych krajów, które są spoza amerykańskiej jurysdykcji, nazwijmy to w ten sposób. No ale tak, kraje naftowe reagują na to, co się dzieje, a dzieje się dość dużo, mianowicie dalej jest niepewna sprawa względem Iranu i to jest sprawa zasadnicza, ponieważ Iran, jeżeli się dogada z Amerykanami, będzie w stanie dostarczać na rynek około miliona baryłek dziennie. To jest akurat tylko kwestia jeszcze, czy się dogada z Amerykanami. No i też oczywiście tutaj sprawa zasadnicza to są Chiny, to znaczy Azja jest głównym odbiorcą surowców za Zatoki Perskiej, no i Zatoka Perska musi reagować na to, co się dzieje w Chinach. Widzimy, że Pekin ma pewne problemy gospodarcze, pewne problemy tam występują, no i też nie do końca uporali się jeszcze z pandemią. Szereg miast zablokowanych, szereg inwestycji wstrzymanych. To też powoduje to, że przynajmniej w październiku wydobycie będzie zmniejszone o 100 tysięcy baryłek dziennie. Natomiast patrząc na media i patrząc na media bliskowschodnie, nie odczuwam, żeby to była jakoś traktowana jako coś dolegliwego, czy też coś względem Ameryki, czy też Zachodu wymierzonego. Po prostu jest to określona polityka względem określonych realiów. A co będzie dalej, to oczywiście zobaczymy. No, sprawa zasadnicza, w którą stronę pójdą amerykańsko-irańskie rozmowy. To jest ten główny temat. Iran, jak wiemy, jest mógłby być pokaźnym dostarczycielem zarówno ropy i gazu dla Europy. No, w chwili obecnej nie jest. Iran jest całkowicie zablokowany oraz też uzależniony od chińskiego kierunku. Zobaczymy, czy też te wszelkie rozmowy w Wiedniu będą sukcesem. Na chwilę obecną wiadomo, że Iran ma taką propozycję. Jeżeli te rozmowy będą dalej prowadzone, czy też będą wieńczyły się sukcesem, czyli skreśleniem porozumienia atomowego, to Iran od razu będzie mógł 600 tysięcy baryłek wyeksportować na Zachód. No ale to są tematy, które widzimy, będą się rozwijały w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. Dlatego też taka decyzja OPEC. Ja sam akurat nie uważam, żeby Arabia Saudyjska, czy też inne kraje Zatoki Perskiej, ściśle Zatoki Perskiej, kierowały się jakimś antyzachodnim resentymentem. Raczej jest to względy pragmatyczne. A tutaj już mogę pana redaktora uspokoić, że wszelkie relacje amerykańsko-saudyjskie są jak najbardziej ożywione i się dalej ożywiają. Tak więc to jest też, patrząc, przeglądając amerykańskie media, też nie zauważyłem jakiejś wielkiej dramatu związanej z dzisiejszą decyzją państw OPEC.
Chociaż warto powiedzieć, że ropa tanieje na światowych rynkach od 3 miesięcy. Już dawno jest poniżej tej magicznej bariery $100 za baryłkę ropy Brent, bo ropa Ural, ropa rosyjska, regularnie od wielu miesięcy znacznie tańsza jest sprzedawana z przeceną $20-30 na niejednej baryłce. To panie redaktorze, skoro kwestie OPEC i tego newsa z ostatnich godzin mamy za sobą, wróćmy do Iranu, tym razem do Bagdadu. Tam cały czas trwają walki. W zasadzie w polskich mediach mało się o tym mówi, a widać, że Iran stara się destabilizować nie tylko takie kraje jak Liban chociażby, ale także bliższe geograficznie, no ale znacznie większy od Libanu Irak, że tam też irańskie bojówki, irańskie maski, także religijne sięgają.
Tak, to oczywiście jest to, co się dzieje w sumie od tygodnia w Iraku, no jest niezwykle ciekawe i też jest tak jakby kontynuacją tego, co się zaczęło w 2019 roku. To znaczy w 2019 roku przez Bliski Wschód przeszła taka fala antyirańskich wystąpień. Znaczy ta fala tak właściwie też była obecna w Iranie, no bo też musimy zawsze pamiętać o tym, że reżim ajatollahów to nie jest ten historyczny Iran. No i też duża część Irańczyków żyjących w Iranie, no jest przeciwko obecnej władzy i przeciwko obecnemu kursowi tej władzy. To jest ciekawe, że jakiś czas temu widziałem badania opinii społecznej w Iranie, w której to z lipca tego roku, w której to 62% Irańczyków miało negatywny stosunek do Rosji, a dalsze 32% miał jeszcze bardziej niż negatywny stosunek do Rosji. Tak więc to są sprawy zasadnicze, że jakoś ten kierunek prorosyjski, który Teheran obiera, no nie ma wielkiej akceptacji w samym Iranie. Niemniej chodzi o to, że Iran jest tradycyjnie zakotwiczony swoimi wpływami w środowiskach szyickich, głównie w Iraku, jak i też w Libanie, ale też te macki sięgają Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, ale też i też Czarnego Lądu, Nigeria, Tanzania i tak dalej. No i to jest sprawa teraz zasadnicza. Destrukcyjny wpływ irańskich powiązań w Iraku, jak też w Libanie są już oczywiste, to znaczy oba kraje są dysfunkcyjne, oba kraje są ściśle uzależnione od Teheranu, no i oba kraje są upadłe. I chociaż i to też powoduje to, że zdaniem nie tylko nie szyitów, ale też i wśród samych szyitów coś z tym fantem trzeba zrobić. No i to jest zasadnicza kwestia. Mianowicie w ostatnim tygodniu doszło do całonocnej wręcz bitwy w Bagdadzie, jak i też w największym mieście szyickim na południu Iraku, w Basra, tam gdzie się znajdują liczne pola naftowe oraz też port, przez który ta ropa płynie do świata. Tam trwały starcia pomiędzy zwolennikami Muqtada Sadra i proirańskimi formacjami takimi jak Hashan Shab w ciągu całonocnych starć przy użyciu całego arsenału, można powiedzieć, dostępnego dla milicji różnego rodzaju. Zginęło 30 osób, ponad 400 zostało rannych. No i to jest sprawa zasadnicza, że lider tego, wydawałoby się, antyirańskiego ruchu w Iraku, Muqtada Sadr, powinien w jakiś ten sposób pociągnąć dalej cały ten bunt, bo widać, że jest bardzo, bardzo potężne zainteresowanie tym, żeby jakoś te wpływy irańskie ograniczyć, to znaczy samych szyitów irackich. To jest sprawa dość istotna, ponieważ ten sektor był zdominowany przez Iran w ostatnich 40 latach. Przede wszystkim chodzi o to, że Iran bardzo wspierał gnębionych przez Saddama Husseina szyitów, jak i też później dość dużo mącił w trakcie amerykańskiej okupacji tego kraju właśnie w tym sektorze. No i pozostaje teraz sprawa zasadnicza. Czy iraccy szyici sami będą w stanie obciąć irańskie macki i zdobyć się na pewnego rodzaju suwerenność, jak i też niepodległość? No i też przede wszystkim, czy są w stanie zbudować Irak, państwo stabilne, nowoczesne, no i państwo, które byłoby bezpieczne, no i też zamożne, no bo jednak Irak ma takie złoża ropy naftowej, czwarte na świecie, że pozostaje to już tematem dość mocno wstydliwym, żeby zarobki w tym kraju opiewały od 40 tam do 120-160 dolarów miesięcznie. Tak więc to jest sprawa teraz podstawowa. Czy Irakijczycy będą w stanie osłabić te irańskie wpływy? Pytanie bardzo dobre, no bo widzimy, jest wola ulicy, ale nie widzimy żadnej woli politycznej. To jest właśnie dramat tego wszystkiego. Analogicznie też zamieszki i walki w Bagdadzie były obserwowane w Libanie, to znaczy, bo Liban i Irak to są troszeczkę, mają tą samą sytuację, to znaczy są to struktury paramilitarne, pozapaństwowe, są silniejsze od samego tego państwa, tak? Czyli tutaj akurat, jeśli chodzi o Irak, tych formacji jest...
Systemy klanowe też, ale też zapomnieliśmy, że jeszcze parę lat temu, dwa, trzy lata temu znaczące części Iraku były pod okupacją państwa islamskiego, które tam na północnych ziemiach tego kraju miało swoją bazę, miało swój rezerwuar. To też pozostawiło na pewno ślad, jeśli chodzi o destabilizację, jeśli chodzi o ewentualne bojówki czy siły paramilitarne.
To znaczy tak, no, kwestia generalnie ISIS to polegała na tym, że zdaniem sunnitów, którzy stanowią mniejszość tego kraju, oni byli uciskani przez szyitów, tak? I to jest akurat właśnie to Iran trzymał za sznurki szyitów. Natomiast to sprawa teraz diametralnie inna, to znaczy mamy pewnego rodzaju pokolenie, które już wyrosło z czasów okupacji amerykańskiej, czy też może jeszcze z czasów późnego Saddama, okupacji amerykańskiej, kolejnej wojny, tutaj akurat jak pan redaktor wspomniał z ISIS. No i też mamy, i to jest akurat pokolenie, które pomimo wszystko patrzy w kierunku Bagdadu, to znaczy patrzy w kierunku samodzielności względem Iranu. To jest dość mocno istotne, ponieważ słabość, którą wykorzystało państwo islamskie w 2014 roku, no wydaje się, że tutaj no, było to dość mocno kluczowe, jeśli chodzi o sukcesy tego tworu, jakim było ISIS. No i to też jest lekcja odrobiona po ISIS, tak? Tutaj akurat nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły takie, jak tam sytuacja wygląda na północy, ponieważ na północy Iraku jest też bardzo dużo napięć, w związku z tym, że lwia część kraju jest kontrolowana nie przez armię iracką, tylko przez bojówki szyickie, które kontrolują chociażby miasteczka i wioski sunnickie. I to jest sprawa bardzo drażliwa. No i tam też widzimy, odradza się państwo islamskie, ale to jest między innymi powodowane tym, że Irak jednak jest jako państwo jednak zbyt słabe, żeby zamiast tych bojówek szyickich tam być, żeby tam był normalne siły bezpieczeństwa, czy też normalna armia iracka, która by mogła ten porządek sprawiedliwie, nazwijmy to, kontrolować. Natomiast sprawa teraz jest jeszcze dalsza, to znaczy przede wszystkim pozostaje pytanie, jaką przyszłość ma Irak. Znaczy widzimy, że pomimo tych wszystkich problemów, które przez ostatnie dekady, które przez ten kraj przechodził, jednak to jest kraj, który będzie, tak? Czyli to, co jeszcze było wieszczone kilka lat temu, że kraj się rozpadnie na trzy części i tak dalej, to wszystko akurat okazuje się być fikcją. Irakijczycy chcą, wierzą w te państwo, wierzą w możliwość odbudowy tego państwa. I teraz pozostaje teraz kwestia zasadnicza. Co stoi na przeszkodzie? No przede wszystkim Iran. I tutaj akurat to jest ciekawe, ja tutaj upatruję taką analogię pomiędzy chociażby Irakiem i Iranem, a Ukrainą i Rosją, to znaczy oczywiście te relacje są dość mocno, no, o wiele bardziej historyczne, jeśli chodzi o Irak i Iran w związku z tysiącami lat dziejów, no ale przede wszystkim nie może być imperialnego Iranu bez podporządkowanego Iraku, analogicznie jak widzimy tutaj z Ukrainą i Rosją. No i też przede wszystkim chodzi o to, że szyici w Iraku są starsi niż szyici w Iranie. To jest, no i te wszystkie święte miejsca dla szyitów znajdą się w Iraku jednak, czyli nie wiem, czy można porównać Nadżab do Kijowa, no ale analogicznie tutaj, jak w Teheranie patrzył na Irak, no to podobnie jak Putin patrzy na Ukrainę. No i to jest zasadnicze, że jest lwia część elektoratu w samym Iraku, która by jednak chciała zbudowania tego państwa, które ma teraz już jakąś alternatywę, to znaczy całą alternatywą na Bliskim Wschodzie w chwili obecnej jest cały ten projekt pod tytułem Nowego Bliskiego Wschodu, czyli blok państw pod wodzą Arabii Saudyjskiej, które na chwilę obecną kierują się w stronę reform, wielkich inwestycji, no i też przede wszystkim przerzucania swoich surowców w kierunku zachodnim, a nie tylko wschodnim. Tutaj jest bardzo głośna sytuacja odnośnie tego ropociągu z Basry, czyli z tego miasta na południu Iraku, który ma prowadzić do Akaby w Jordanii, a później z Jordanii ma iść przez Suez do Europy. No szereg innych inwestycji, przede wszystkim na kierunku północnym z Mosulu. Też akurat to jest sprawa bardzo ważna, żeby właśnie Europa dzięki irackiej ropie, no też odciążyła swoje uzależnienie od Rosji, no i też pozwoliła na to, żeby Irak jednak dostał swoją kolejną szansę dziejową na to, żeby być poważnym państwem, na które ten kraj zasługuje, no bo tutaj trzeba zawsze pamiętać o tym, że kto jest kolebka cywilizacji, no i też Irak jest takie przesłanie, przysłowie arabskie zresztą, że książki pisały się w Kairze, drukowało w Bejrucie, a czytało w Bagdadzie. I to jest jednak istotne, że Irak jest właśnie tym, nazwijmy to, intelektualnym sercem świata arabskiego. No i od jego kondycji też zależy w dużej mierze, jak ten świat będzie w najbliższych dekadach wyglądał. Czy to będzie świat, no, który akurat jest otwarty, na ile oczywiście islam pozwala, ale też cywilizacyjnie rozwinięty, czy jednak to, co mieliśmy w latach ubiegłych, czyli ekstremizm, dziadostwo i niekompetencja i po prostu ruina.
I to jest stawka, jaką toczy się walka w tej chwili w Iraku, ale też pod, jak przyjrzeliśmy, bacznym okiem i nie bez wpływu Iranu. Paweł Rakowski o tym opowiadał. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.